Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Okej, a więc kochani, siadamy. I to jest ten moment, kiedy dopiero pastor może zacząć się rozkręcać i mówić kazanie i wszyscy myślą, ile to będzie trwało. Dzisiaj myślę, że będzie bardzo dobry czas i wierzę, że Bóg przygotował coś pięknego, ale obiecuję, że nie będzie to trwało długo, ok? Zmieszę się w czasie dzisiaj. Trzymajcie mnie za słowo. O, włączcie stopery. Czemu się śmiejesz, Iwonka? Ok. Już myślałem, że zabiorą mi notatki, żeby poszło szybciej, ale nie jest źle. Wow! Jestem niesamowicie dumny z tego, jakim kościołem jesteśmy, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, bo kościół to nie budynki, ale ludzie. Amen? Jestem naprawdę wdzięczny Bogu i kiedy marzyliśmy z Melą o tym, jak ten kościół będzie wyglądał w przyszłości, to właśnie tak sobie to wyobrażaliśmy, że będziemy w jednym pięknym, wielkim miejscu uwielbiać pięknego, wielkiego Boga co niedzielę, tak, że nasze dzieci będą miały swój czas i to wszystko się spełnia, więc jestem Bogu wdzięczny, że to, co się dzieje, nie jest zmarnowane, ale jest wieczne i każda osoba, która w tym miejscu rozpoczęła swoje duchowe życie, powiem wam, że przez te niecałe 3 lata ochrzciliśmy ponad 50 osób, co uważam, że jest naprawdę niezwykłym, wielkim, cennym prezentem dla Boga, więc jakby dzięki Ci, Jezus. Jestem szczęśliwy. Boże, modlę się, aby to słowo, które przygotowałeś dla nas dzisiaj, zmieniło naszą perspektywę, wpłynęło na nasze priorytety, przybliżyło nas do Twojego ducha i zmieniało nasze myśli. Modlę się, abyśmy dzisiaj byli odnawiani przez Twojego Ducha Świętego w imieniu Jezus Chrystus. Amen. Amen. Czy kiedykolwiek zdarzyło się wam, że byliście wzywani na lotnisku przez nazwisko, przez megafon? Tak, znam to uczucie. Ale zanim je poznałem, myślałem sobie, kim są ci ludzie, których trzeba wzywać na lotnisku po nazwisku. Wiecie, to jest właśnie, siedzisz sobie normalnie, wiesz, odliczasz, planujesz, jedziesz, jesteś tam godzinę, dwie, trzy przed odlotem, zależy kto ma jaką wytrzymałość. No i nagle w pewnym momencie stajesz już w swoich bramkach i słyszysz, że wzywają czyjeś nazwisko. I dziwię się, no kim są ci ludzie? Aż pewnego pięknego momentu, kiedy sami wracaliśmy z naszą całą rodziną do Polski, w pewnym momencie myśleliśmy sobie, że mamy tyle czasu, jeszcze tyle można zrobić, tyle z dziećmi załatwić, nawet znaleźliśmy jakiś plac zabaw na lotnisku, więc tam po prostu sielanka i nagle słyszymy swoje nazwiska. Wiecie, co jest najlepsze w tym? Że całe lotnisko słyszy twoje nazwisko, ale nikt nie wie, że to ty. I jak nigdy, gdyby nigdy nic, udajesz, że to nie ty, ale bierzesz dzieci i idziesz. Potem coraz szybciej, wiecie. Ha. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że Bożym planem jest to, aby nikt z was nie spóźnił się na najważniejszy samolot w swoim życiu. I często, będąc na lotnisku, jesteśmy rozproszeni tak wieloma pięknymi świecidełkami, strefą bezcłową, słodyczami, których nie ma w sklepach normalnych, perfumami, które można kupić dużo taniej, czasami, że zapominamy, chodzimy rozmarzeni, oglądamy te piękne samoloty i chodzimy po tym terminalu. I wierzę, że nasze życie może tak podobnie wyglądać. Że jesteśmy tak zafascynowani tym, co jest wokół nas, jesteśmy tak zafascynowani możliwościami, które mamy, miejscem w życiu, w którym jesteśmy. Że czasami usłyszymy swój głos na Bożym lotnisku. I modlę się o to dzisiaj, aby Boży głos dosięgnął Ciebie. Abyś wychodząc z tego miejsca, był pewny, że nie spóźnisz się na najważniejszy samolot Twojego życia. a jego destynacją jest wieczność. Z moim Bogiem, z moim Królem, z Jezusem Chrystusem, który oddał za mnie swoje życie i zapłacił za bilet, ale moją rolą jest tylko go odebrać i nie spóźnić się na samolot. Temat wieczności jest dla mnie bardzo, bardzo istotny. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, w jaki spędzasz swoją codzienność. Amen? Jeśli twoje myśli o wieczności są abstrakcyjne, są tak odległe i w ogóle o niej nie myślisz, to prawdopodobnie ta wieczność nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak spędzasz swoją codzienność. Ale jeśli zaczniesz poznawać Boże Słowo i czytać o tym, co Bóg dla nas przygotował, to im więcej będziesz wiedzieć, tym bardziej będziesz rozumiał znaczenie życia na ziemi, ale przede wszystkim przeznaczenie do życia w niebie. To jest pierwszy powód. Drugi powód. Nigdy nie chcę, żeby ktokolwiek z was spotkał mnie w niebie, spojrzał mi w oczy i powiedział: Daniel, mam do ciebie żal. Gdybym wiedział, że to, jak wygląda moje życie w niebie, zależy od tego, jak żyję na ziemi, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Nie chcę mieć takiej konwersacji w niebie z wami, okej? Okay? Dlatego dzisiaj mamy kazanie, w którym wyjaśnię bardzo jasno i klarownie, jak nasze życie na ziemi przekłada się na nasze życie wieczności. Jest wiele stereotypów na ten temat. Jeden z nich brzmi komuna. Wszyscy dostaną tyle samo. Guzik, prawda. Myślicie sobie, co on gada? Przecież zbawienie jest z łaski. O, jest. Zbawienie jest z łaski. I nieważne, czy nawracasz się na łożu śmierci, czy tak jak ja, mając kilka lat, bo obejrzałeś bramy nieba po niej piekła i tak się przestraszyłeś, że od razu się nawróciłeś, mając parę lat. I żyłeś dla Boga całe swoje życie? To prawda, nie możemy zasłużyć na zbawienie. Ale prawdą jeszcze jest to, że w niebie nie będzie tak, jak nam się często wydaje. Więc jak będzie? Przekonajmy się. Jak wielu z nas lubi rozmyślać nad swoją śmiercią? Jest kilka osób, odważnych osób, ale prawda jest taka, że myślę sobie, niewielu z nas myśli o tym, jak tam będzie, myśli o tym, jak będzie wyglądał mój pogrzeb. Raczej staramy się myśleć, jak będzie wyglądał nasz ślub, jak będzie wyglądała nasz dom, ale pogrzeb, wiecie. Ja mam w swoim sercu takie silne, nie chcę powiedzieć, że jak apostoł Paweł, myślę, że nie jestem jeszcze na tym poziomie, który powiedział: dla mnie śmierć jest zyskiem, bo ja jestem w niebie z tatą, ale powiem wam, że jest coś takiego we mnie, że nie chcę się umierać, chcę żyć, chcę widzieć swoje dzieci, chcę zobaczyć swoje wnuki, ale z drugiej strony jest ten moment, w którym nie mogę doczekać się spotkania z moim Panem Jezusem. Nie mogę się doczekać, myślę sobie, że gdy stanę w niebie przed Nim, padnę przed Nim, myślę, że kolana same się zegną. I usłyszę to, jak, nawet nie usłyszę, poczuję to, jak On mnie kocha. I poczuję to, jak bardzo Mu na mnie zależy. I zrozumiem, że naprawdę moje życie przy tym, co On ma dla mnie. Ostatnio jedna osoba się zdziwiła, jak i powiedziałem, że a propos bram nieba i płomieni piekła. Jak powiedziałem jej, że w niebie nie będzie mężów i żon. Ale jak to? Nie będzie. I Pan Jezus to kiedyś bardzo ładnie wyjaśnił, bo spytano Go: jeśli ktoś ma 5 żon, to która z nich będzie jego w niebie? Pan Jezus powiedział: wiesz co, w niebie twoja potrzeba bycia kochanym będzie zaspokojona przez tego, który jest miłością. Więc nie wiem, czy was to przeraża, czy zachęca. Może niektórzy z was się cieszą. Ale właśnie dla tych z was mamy wspaniałych, pięknych ludzi, którzy służą duszpastersko dla małżeństw. Ale rozumiem, że dla niektórych z was może to być też ta nadzieja, która popycha was do wieczności. Ale skupmy się na Bożym Słowie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Czytamy tam takie fragmenty. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. Rozumiemy, że ta metafora namiotu, tu chodzi o nasze ciało na ziemi, ono się rozpadnie i otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wiecznie w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie, a tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha i pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana, a nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana, lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy żyjemy tu, czy stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Paweł pisze, stawiamy sobie za cel, aby ludziom na ziemi się podobać. Stawiamy sobie za cel, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy i być najbogatszym na moim osiedlu. Stawiamy sobie za cel, aby zwiedzić cały świat i zobaczyć wszystkie piękne rzeczy, które Bóg stworzył. Stawiamy sobie za cel, wiecie, kiedyś spytaliśmy Rubena, Ruben, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Ruben odpowiedział, no oczywiście, że youtuberem. A dlaczego? No bo youtuberzy są sławni. Wow! Jeśli mój syn, mając kilka lat, rozumie to, czym jest sława, myślę, że my wszyscy też jeszcze lepiej to rozumiemy. Ten fragment konfrontuje nas w bardzo prosty sposób. Co stawiamy sobie za cel? Co jest moim celem tutaj, żyjąc na ziemi? Paweł zachęca nas. Stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy żyjemy, czy umieramy, Jemu się podobać. Wiesz, że możesz się Jemu podobać? W tym, jak żyjesz, w tym, jak wydajesz swoje pieniądze, w tym, jak traktujesz ludzi, którzy są wokół ciebie. To jest mój cel, aby podobać się Bogu we wszystkim. Aby to, jak spędzam mój wolny czas, aby to, jak traktuję moich sąsiadów, aby to, jak traktuję moją żonę, jak wychowuję moje dzieci, jak prowadzę kościół, jak odnoszę się do nieznajomych, jak reaguję na kryzysy, jak reaguję na tragedie, jak reaguję na sukcesy, aby to wszystko oddawało chwałę Bogu, tak aby Mu się podobało wszystkim. Amen? Więc chciałbym dzisiaj was zachęcić, abyście złapali perspektywę wieczności, a jej motorem jest to, aby podobać się Bogu. Chyba nikt z nas nie chce być bardzo turbo, ekstra, mega mocno zdany na ziemi, wchodzisz do nieba, kim on jest? Święty Piotrze, przejrzyj Facebooka. Ile on ma followersów? Ilu masz followersów w niebie? Pamiętam, że kiedy zmarł Billy Graham. Wiecie, ludzie byli bardziej zachwyceni tym, jak go tam witają, niż tym, jak tu go żegnają. Pamiętam, jak ilu ludzi musiało tam mu dziękować za to, za jego służbę, za jego poświęcenie, za jego życie, za jego wybory, za to, na co poświęcał swój czas, mając tyle dzieci, za na co poświęcał swoje życie, będąc przykładem, kochając swoją żonę i wiernie przez tyle lat, służąc od jakby ludzi, których nie znał, aż po prezydentów. Jak go tam przywitali? Sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, jak żyjesz dzisiaj. sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, w jaki żyjesz dzisiaj. Jeśli potrzebujesz dzisiaj niedzielnego cytatu na Facebooka, to jest ten cytat. W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy, że Bóg włożył wieczność w serca ludzi. 3:11. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Wiecie, Boże Słowo uczy nas, że będą dwa sądy. Nie wiem, jak wy wierzycie, jakie są wasze doświadczenia, ale ja wierzę w to, studiuję czasami Biblię. Nie jestem biblistą, jestem pastorem, ale zdarza mi się. I czytam o tym bardzo wyraźnie. I pierwszy sąd nazwany jest sądem Białego Tronu. Czytamy o nim w Księdze Objawienia. 20 Apokalipsa i czytamy tam: spojrzałem i zobaczyłem wielki biały tron. Siedział na nim ten, przed którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo i nie można już było znaleźć na nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych, byli wśród nich wielcy i mali, stali przed tronem i rozwinięto zwoje. Otwarto też inny zwój, zwój życia i dokonał się sąd nad umarłymi. A podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą czyny podsądnych. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie zwoju życia, ten został wrzucony do jeziora ognistego. Sprawa jest prosta. Żyjesz na ziemi i myślę sobie, że jest jedno małe kłamstwo na każdym nagrobku, na każdym cmentarzu. Pierwszą prawdą na nagrobku jest data, w której się rodzimy. 21 lipca 1984 rok, to był ten piękny dzień. Zielona Góra, urodził się Daniel Różański. Akurat w Zielonej Górze, bo tam cyrk stał, moi rodzice pracowali w cyrku w tego czasu, więc ciekawa historia. I potem mamy na nagrobku kreskę i potem mamy drugą datę. Kreska, tyle znaczy twoje życie, kreska. I potem mamy drugą datę, datę śmierci. Wiecie, i jakby ja rozumiem ten moment i to wszystko, co się dzieje, ale tak naprawdę to jest to kłamstwo. To jest to małe kłamstewko, które pozwala nam nie myśleć o wieczności za często, bo wierzymy, że umieramy. Kłamstwo polega na tym, że my tak naprawdę nie umieramy. Że nasze ciało, tak jak czytaliśmy, ten namiot się rozpada, ale to, co jest w ciele, idzie do taty. Jest sąd. I ten sąd, którym czytamy tutaj, to ta księga życia, którą mogliście oglądać w bramach nieba, pełnia piekła. W tej księdze ten anioł palcem sprawdzał, czy twoje imię jest zapisane w tej księdze. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, jeśli wyznałeś Go swoim Zbawicielem, jeśli powiedziałeś: Jezu, oddaję swoje życie, jestem grzesznikiem, potrzebuję przebaczenia, tak wiele złych rzeczy uczyniłem, ale tak wiele dobrych rzeczy uczyniłem. Nieważne, co uczyniłem, ważne, co ty uczyniłeś i twoje zbawienie jest moim wykupieniem. I w tej sferze wszyscy jesteśmy równi. Zbawienie jest z łaski, jest to Boży dar, aby nikt się nie chlubił. Tak naprawdę nie musisz nic robić, aby wejść do Bożego Królestwa, tylko uwierzysz, że Jezus Chrystus jest przepustką, jest twoim biletem, aby tam wejść. Ale jest coś o wiele piękniejszego niż tylko bilet do tego miejsca. Jest życie pełne świadomości, że to, jak żyję, uwielbia tego, dla którego służę. I gromadzę nagrody w niebie, gdzie żaden mól i żadna rdza ich nie dosięgnie. Jezus powiedział: gromadźcie sobie skarby w niebie. Jezus powiedział: idę przygotować wam mieszkania. Jezus powiedział, że idę przygotować wam super mieszkania, bo myślę o was, bo wiem, z czym się zmagacie, bo wiem, jak się poświęcacie, bo znam to wszystko, ale pierwszym, podstawowym warunkiem, żebyś w ogóle był w niebie, jest twoje imię w Księdze Życia, a sposobem, aby ono zostało zapisane, jest przyznanie się do tego, że jestem grzesznikiem, potrzebuję pokuty i potrzebuję przyjąć Jezusa jako swojego Zbawcę, jako swojego przyjaciela, jako drogę, prawdę i życie. I co niedzielę w w tym miejscu dajemy szansę, aby ludzie mogli spotkać się z Jezusem. Przeraża mnie jeden fragment. W Księdze Mateusza czytamy, że nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Wejdzie tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I w tym dniu wielu mi powie, w którym dniu? W tym dniu, na sądzie ostatecznym, w tym dniu wielu mi powie, Panie, ale przecież chodziłem do kościoła, ale przecież świętowałem Twoje urodziny, świętowałem Twoją śmierć, świętowałem Twoje zmartwychwstanie, tyle dobrych, jak pomogłem w gnieździe, pomogłem tu, pomogłem tam i generalnie przelewałem dziesięcinę do kościoła i wspierałem misję w Afryce i tyle dobrych rzeczy zrobiłem. Ale czy zrobiłeś najważniejszą rzecz? Bo uczynki, które czynimy, uczynki, które zanosimy do Boga, nigdy nie będą naszą drabiną, aby zasłużyć na niebo. W Twojej i w mojej głowie musi to być zawsze i wyłącznie tylko wdzięczność za niebo, a nie sposób, aby zasłużyć na nie. Amen? Są tu ludzie, którzy wierzą w to? Oprócz mnie? Dzięki. Myślę, że ci, którzy jeszcze się zastanawiają, potrzebują tego głosu. Ale jest też drugi sąd. I ten sąd, ten mnie jeszcze bardziej jara chyba. Bo wiecie, bo kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu i po dwóch stronach było dwóch złoczyńców, dwóch przestępców, którzy umierali za służenie na krzyżu, a Jezus nie. Jeden z nich się śmiał i mówił, jesteś Jezus? To sprawdź, żebyśmy teraz, żebyś szedł z krzyża, żeby to się skończyło, o co chodzi? A drugi powiedział, kim ty jesteś, że w ogóle się odzywasz do niego? Przecież ten człowiek nie popełnił żadnego grzechu. Wisi tu niewinnie. I Jezus powiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Ten człowiek nie zrobił nic, oprócz przyznania się do imienia Jezus. Oprócz wiary w to, kim on jest, kim żył. I to jest ciekawe, że człowiek, który był w lochach, w więzieniu i potem na krzyżu, słyszał o Jezusie. Głośno było w piwnicach o Jezusie. Tak jak dzisiaj. Głośno w piwnicy o Jezusie. Ale drugi sąd. Czytamy w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Wiecie, dopóki nie przeczytałem tego fragmentu w angielskiej wersji tłumaczenia, nie do końca potrafiłem to zrozumieć. Myliły mi się te trybunały, sądy, to wszystko. Ale pięknie jest to oddane w angielskim przekładzie i czytamy, że jest to tak zwany judgment seat of Christ. Jest to szczególna ocena, osąd z tego miejsca Chrystusowego i użyte jest greckie słowo tam, bema, które oznacza takie szczególne miejsce, w którym ocenia się, jak ktoś przebiegł życie. Nie to, czy wziął, czy nie wziął udział w wyścigu, ale na którym miejscu skończył. Więc chciałbym, żebyście zrozumieli to i ten fragment o tym mówi. I to jest fragment do Kościoła, to jest list do Kościoła, to nie jest list do niewiernych. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Tutaj z pomocą przychodzi kolejny fragment Bożego Słowa. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. I może nie wszyscy z was rozumieli wcześniej ten fragment. Dzisiaj troszeczkę będzie głębiej. I chciałbym, żebyśmy go przeczytali. 3 rozdział od 11 wersetu. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Co do fundamentu nikt nie może położyć innego. Zbawienie to twój fundament. Widzicie to? Zbawienie od grzechów, z łaski, to jest tylko fundament. Fundament nawet nie wystaje ponad ziemię. Fundamentu nawet nie do końca widać, jak patrzysz na budowę z daleka, nawet nie wiesz, że tam stoi dom, żeby nie stał dom, bo nie widzisz fundamentu, który jest pod ziemią. I Paweł pisze, co do fundamentu, Nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest. Co do zbawienia, co do twojego ratunku, co do twojego życia wiecznego, nikt nie może tego zmienić. Jezus Chrystus to zrobił. Natomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy? To się okaże w tym dniu. To się okaże w tym dniu. Kochani, chcę was dzisiaj naprawdę rzucić wam wyzwanie. Bo będzie taki dzień w niebie, że staniesz przed Jezusem Chrystusem. Padniesz przed Nim. Świadomy tego, że to wszystko było naprawdę, że pastor miał rację. Że to białe światło, jakkolwiek ono wygląda w opowieściach ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, jakkolwiek, że to wszystko gdzieś jest, że nie umarłem, że tylko żyję, tylko moje ciało umarło, ale moja dusza i duch, one żyją i będą osądzone. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas pomyślał, Boże, zmarnowałem swoje życie. Czytamy dalej. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Twoje życie, wartość twojego życia będzie określona na podstawie ognia Bożego, który sprawdzi, co w twoim życiu miało znaczenie, a co kompletnie się nie liczyło. Przyjdzie ogień i spłonie wszystkie twoje sukcesy, wszystko to, co ludzie podziwiają, cała pycha życia, cała pożądliwość ciała i cała pożądliwość oczu, czyli te trzy rzeczy, które próbowały zatrzymać Jezusa na pustyni. To są trzy rzeczy, których diabeł używa w twoim i moim życiu, aby zatrzymać cię, aby powstrzymać cię od powołania, które Bóg wkłada w twoje życie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I Jezus wiedział, co odpowiadać. Bo Jezus był świadomy, kim jest i jaka jest Jego misja. Czy ja jestem świadomy? Co mam odpowiedzieć? Czy ja jestem świadomy swojej misji? Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Widzicie to? Jeśli czyjeś dzieło przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę. Choć sam będzie zbawiony. Więc będziesz zbawiony ze względu na Jezusa Chrystusa, na to, co uczynił w swoim życiu, ale będziesz czuł poczucie straty, nawet będąc w niebie, że nie wykorzystałeś życia, które On ci dał. Wow. Może niektórzy z was nie są szczęśliwi, że są dzisiaj w kościele, może woleli żyć w takiej nieświadomości. W sumie myślałem tylko o tym, że będziemy wszyscy w jednym stole jeść, baranka, Pan Jezus, wszystko pobłogosławi. Tak, a potem powie, tu masz klucze do swojego mieszkania. Uuu, a kto tu mieszka? Pastor Daniel. Boże, marzę o tym. Co napędza twoją służbę Bogu? Wiecie, w liście do Kolosan, przeżywam ten fragment do pewnego czasu, czytam tam, Paweł pisze, zawsze gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa i czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. On podziwia ich wiarę, on podziwia ich miłość, ale pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was gdzie? Głośno, gdzie? W niebie. Więc pobudza mnie. Moim napędem, napędem moich wyborów w życiu, napędem mojego poświęcenia dla Boga, napędem położenia wszystkiego u Jego stóp i po prostu życia dla imienia Jezus, niezależnie od tego, czy żyję w Gdańsku, w Morągu, w Olsztynie, czy w innym mieście, ja żyję dla Niego i to On ma wpływ na to, aby mówić, gdzie mam żyć, z kim mam żyć, jak mam moje życie wyglądać, bo wiem, że pewnego dnia stanę przed Nim i On powie, Daniel, jestem z siebie dumny, jestem dumny z twoich wyborów, jestem dumny z tego, jak żyłeś, jestem dumny z tego, jak inwestowałeś w ludzi, jesteś dumny z tego, jak prowadziłeś Kościół i chcę, żeby o was też tak powiedział. Bo ja to odkryłem, mówię wam szczerze, odkryłem wam to, nie mogę się doczekać spotkania z moim Panem. Nie mogę się doczekać tej nagrody, która jest w niebie. I chyba najgorszą rzeczą, którą można wtedy czuć w niebie, najgorsze uczucie w niebie, to jest uczucie straty. Bo przyjdzie ogień, symboliczny ogień, który sprawdzi, które twoje wybory w życiu miały znaczenie. które były sianem, które były drewnem, a które są złotem i kamieniem. Wiecie, że w niebie jest specjalna nagroda, szczególna nagroda dla osób, dla ewangelistów, dla ludzi, którzy ratują życia, duszę? Wiecie, że gdy tam będziemy, to wszystko, co tutaj... Fajnie tu. Mogę na chwilę pałkę? Chciałem wam pokazać, czym jest życie w kontekście wieczności. Okej? Koniec. Moment, w którym ta pałka spotkała się z... Ja zebrałem, żeby nie grali mi teraz. Moment, w którym ta pałka zetknęła się z werblem. A jej odgłos słyszeliśmy jeszcze przez kilka sekund. Jest jak pamięć po tym, kim byłeś. Mam dzisiaj 36 lat. Około 160 miesięcy zostało mi do 50. Naucz nas liczyć dni nasze, Panie, byśmy posiedli mądre serca. Jest taki kawałek, ale czasem o nim myślę, bo sobie przypominam o tym, że moje życie to tak, z perspektywy wieczności. Fajnie, Daniel, zrobiłeś tyle rzeczy. To była chwila. I nikt z nas, na pewno nie ja, ja nie chcę, żeby ktokolwiek z was przegapił cokolwiek. Moje marzenie jest takie, żebyście dzisiaj naprawdę uwierzyli w to, że Jezus powiedział, gromadźcie sobie skarby w niebie. Wieczne są tylko dusze. Wieczne są tylko relacje. Wieczni są tylko ludzie. I w tym dniu się okaże, i każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na fundamencie, na zbawieniu, na tym, co zrobiłeś ze zbawieniem, przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Paweł powiedział, ja biegnę tak, walczę z całej siły, biegnę, bo chcę zdobyć tę nagrodę. On wierzył w nagrodę, ja też wierzę w tę nagrodę. I wiem, że niektórzy z nas może myśleć o sobie, że ta cała koncepcja tego, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków, zniekształca tę perspektywę, ale dzisiaj to jest głęboka teologia, która będzie miała bardzo wielkie znaczenie na temat tego, co usłyszysz od Pana, co usłyszysz od Jezusa. Twoja wartość wyjdzie na jaw dopiero tam, nie tutaj. Nikt z nas nie chce mieć poczucia, że dobra, zbawienie, udało się. No przecież nic nie musiałem robić, żeby być zbawionym. I czytamy, jeśli czyjeś dzieło spłonie, jeśli się okaże, że wszystko, co budowałeś w życiu, spłonie w jednym momencie, to i tak będziesz zbawiony. Bo Bóg cię i tak bardzo kocha, że będziesz zbawiony. Ale w tym momencie poczucie straty i niewiara w to, że wieczność jest prawdziwa. Z czego będziemy rozliczani w niebie, jak myślicie? Po pierwsze, z naszych uczynków. Pan Jezus powiedział, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Po pierwsze, będziesz rozliczany ze swoich uczynków. Po drugie, będę rozliczany z moich motywacji. Panie, Panie! Nie każdy, kto mówi do mnie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Możesz mieć wiele dobrych uczynków na koncie, ale złą motywację. Powiem wam, że im dłużej żyję na tym świecie, tym trudniej jest mi się oprzeć temu, aby nie zapuścić w nim swoich korzeni. Nawet rozmawialiśmy ostatnio z żoną, z Melą. Jesteśmy na etapie, wiecie, nowego domu, kupiliśmy dom szeregowy, Bóg jest dobry. To jest łaska, kompletna turbo, wielka łaska, w ogóle nie zasługiwaliśmy na to. No i tak co miesiąc sobie coś tam wykańczamy. I tak pewnego razu Mela mówi do mnie, po co my w ogóle robimy to wykończenie? Po co my w ogóle to wszystko inwestujemy w to wszystko? Przecież my i tak możemy pewnie wyjechać stąd kiedyś. To już chyba nie warto, bo będzie trudniej wyjechać stąd. A mówię, Mela! Jeśli nowa kanapa ma nas zatrzymać przed tym, żeby służyć Bogu albo schody. Come on. Ale tacy jesteśmy. Zakorzeniamy się. Wierzymy, że pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia mają znaczenie, określają naszą wartość, stanowią o naszym statusie, są tak bardzo ważne dla ludzi, nasze wykształcenie, to ile mamy, to ile zarabiamy. Guzik, prawda. To wszystko jest ważne i Bóg ci to daje i może dzisiaj bardzo dużo zarabiasz, ale On się pyta, co ty z tym robisz? I tu nagle przychodzisz do kościoła, bądź częścią cudu. Już nie musisz zastanawiać. Sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, w jaki żyjesz dzisiaj. Ale niech dzisiaj najważniejsze zdanie będzie zapamiętane takie. Ten fragment, który czytaliśmy na samym początku. Stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tutaj, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Jemu się podobać. Mój budżet, moje życie, moja codzienność, moja praca, moje wybory, moje priorytety, moje małżeństwo. Boże, chcę, żeby to wszystko podobało się Tobie. Wiem, że przyjdzie dzień, kiedy sprawdzisz, czy moje życie miało wartość na ziemi. I wiem, że jest wiele pokus, jest wiele rzeczy, które odciągają moje myśli od królestwa, od wieczności. I wiem, że są rozmowy, w których wolimy o tym nie myśleć, nie rozmawiać. I są szydercze uśmiechy, są szydercze spojrzenia, kiedy widzimy, jak ludzie reagują na wieczność. Ale pewnego dnia spotkam się z Tobą twarzą w twarz i sprawdzisz, ile było warte moje życie. I tego dnia chcę być dumny z tego, jakie przeżyłem. Chcę być dumny, jak zachęcałem do tego innych ludzi. I chcę być dumny z tego najbardziej, jak się da. Więc z całego serca chciałem podziękować teraz wszystkim ludziom, którzy poświęcają swoje pieniądze, swój czas, swoje zaangażowanie w tym kościele. Są ludzie tacy jak Weronika, którzy od wielu miesięcy żyją do tego kościoła. Poświęcają swój czas, swoje życie i poświęciła swoje życie, mając 3 języki, znając dobrze angielski, znając dobrze norweski, znając bardzo dobrze polski. Poświęca swoje życie, zarabiając średnią krajową, aby służyć królestwu. I są ludzie, którzy są gotowi poświęcić swoje życie. I każda niedziela, czy służysz w Hostimie, czy służysz w kawiarni, czy służysz w gnieździe, w tym mieście, czy w kidsach, czy w służbie uwielbienia, czy w porządkowej służbie, czy rozstawiasz basen na chrzest, czy tłumaczysz teraz kazanie, czy jesteś niewidzialny na fochu z tyłu i sprawiasz, że mnie słychać. Każdy z was z tych uczynków będziemy rozliczeni. Więc jeśli jeszcze nie macie swojego miejsca w tym kościele, zachęcam was. Bądźcie częścią. Czy mogę prosić, żebyśmy powstali? Dzięki ci, Jezus. Oddam ci pałkę, Kuba. Czy masz drugą? O, już masz, trzymasz. O kurczę. Chciałbym dzisiaj odważną deklarację z waszej strony. Może to słowo jest do was. I chciałbym, żebyście dzisiaj nie skłonili swoich głów na dół, tak że nikt was nie widział, tylko żebyście dumnie i odważnie przyznali się do tego, że to słowo było do was. Jeśli tak jest, podnieście wysoko swoją rękę i to nie jest ręka dla mnie, ja mogę się odwrócić. Eliszy tam od tyłu ktoś jeszcze nie zapisał. To jest ręka dla Boga. I teraz będę modlił się, aby Bóg utwierdził wieczność w waszych sercach. Bo sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, w jaki spędzasz codzienność. Jezu, modlę się, aby Twój Duch Święty, kochany Ojcze, aby Twój Duch Święty teraz w ponadnaturalny sposób dotykał się każdego serca, aby to słowo, które dzisiaj było przekazane, było zakorzenione w nas. Abyśmy może byli wykorzeniani z tego świata. Bo to, co napędza ten świat, to pożądliwość ciała, pycha życia i pożądliwość oczu. Ale to, co napędza nas, to perspektywa wieczności i perspektywa nieba. I nie mogę się doczekać, aby spotkać się z Tobą w niebie. I modlę się, Boże, aby każde serce, które dzisiaj usłyszało Twój głos, podążało za Tobą. Aby nikt z nas nie bał się poświęcić swojego życia Tobie. Aby nikt z nas nie miał poczucia straty w niebie. Aby każdy z nas żył ze świadomością, że nie marnuje swojego życia. Modlę się o siłę dla tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Modlę się o wiarę dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują wiary. Modlę się o cel dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują celu, a tym celem jest żyć tak, aby podobać się Tobie, Jezus. Dzięki Ci za Twoje słowo, za Twoją moc. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.